Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dzień dobry ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Grabowie. Mówi Rafał Regulski. Jesteśmy w Grabowie Królewskim. Nasza interwencja plenerowa, audycja w punkt. Dziś nie jest plenerowa. Jesteśmy w małej auli tej szkoły, auli udekorowanej na Dzień Nauczyciela, którego obchody odbyły się tu wczoraj. Dziś szkolna społeczność miała wolne, ale szkoła otworzyła swoje podwoje po to specjalnie, abyśmy mogli nadać stąd naszą audycję. A poprosili nas o to rodzice, o to, żebyśmy zainteresowali się przyszłością tej szkoły. Szkoła, która już 5-6 lat temu walczyła o swój byt, wtedy udało się ją uratować. Podchodzę do jednego z rodziców, pani Rity Nowaczyk, przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim. Pani Rito, dlaczego poprosiliście nas o pomoc?
Ponieważ nie mieliśmy już takich argumentów, które przekazywaliśmy gminie, nie byliśmy wysłuchani i mieliśmy nadzieję, że przez nagłośnienie gdzieś w mediach, gdzieś dalej, może do innych polityków, zauważą nasz problem, że jednak nie warto naszej szkoły zamykać i może radni też w ten sposób zrozumieją, że na naszej szkole nam bardzo zależy.
Kiedy 5-6 lat temu walczyliście o szkołę, pani również była w tej grupie osób walczących. Spodziewała się pani, że sprawa jak bumerang wróci?
Tak, tak. My czuliśmy, że to prędzej czy później wróci. Fakt był taki, że wtedy mieliśmy mniej uczniów jak w tej chwili, ale czuliśmy, że to nastąpi prędzej czy później.
Państwo nazywają to, co się ma stać, likwidacją czy zamiarem likwidacji, ale zaraz o to zapytam gospodarza gminy. Gospodarz gminy mówi, że to nie chodzi o likwidację.
Według gospodarza jest to reorganizacja, ale dla nas reorganizacja oznacza tylko rok bycia szkołą filialną w Kołaczkowie i przez ten rok może będzie trwać, ale już na następny rok włodarze nie będą widzieć funkcji tej szkoły, ponieważ tych dzieci będzie coraz mniej i będą mogli sobie tymi dziećmi manewrować. Jak będzie mała klasa, to będą odbierane, więc to takie będzie małe wyciszanie i po kolei likwidacja.
Jest z nami wójt gminy Kołaczkowo, Mariusz Gomulski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Panie wójcie, chce pan zlikwidować tę szkołę?
Nie chcę zlikwidować, chociaż w obecnym stanie prawnym jej przekształcenie będzie polegało przez likwidację, a później, jeżeli na to będzie zgoda kuratorium oświaty, przez utworzenie tutaj szkoły filialnej.
Na czym mają polegać te zmiany, które pan planuje przeprowadzić?
To jest moja propozycja. Czy zmiany będą przeprowadzone, czy nie, to będzie zależało od wielu czynników, między innymi najpierw od zgody Rady Gminy na to, a później od zgody Kuratorium Oświaty. Generalnie sprawa wygląda tak, że proponuję, aby w tej szkole zostawić taki punkt filialny klasy od 0 do 3.
Jeżeli pan z tej szkoły wyprowadzi klasy 4-8, to uczniów będzie jeszcze mniej niż jest teraz. Opłaci się to, utrzymywanie budynku, w którym będzie jeszcze mniej dzieci niż jest obecnie?
Nie ukrywam, że reorganizacja jeszcze jest związana z kwestiami ekonomicznymi. Generalnie mamy bardzo mało dzieci już teraz na terenie naszej gminy. Mamy już prognozy, znamy te prognozy dotyczące kolejnych kilku lat i wiemy, że tych dzieci będzie jeszcze mniej, więc utrzymując pełne szkoły 8-klasowe, będziemy wydawać na to więcej pieniędzy niż utrzymując dwie szkoły 8-klasowe z dwoma filiami. Propozycja związana z tym, żeby filia została, jest stricte związana ze społecznym charakterem szkoły, czyli nie likwidowaniem jej w środowisku lokalnym. No i też wybiega naprzeciw propozycjom, jakie w tym temacie zgłasza Ministerstwo Oświaty, czyli żeby nie likwidować małych szkół, żeby pozwolić na to, aby małe dzieci uczyły się blisko swoich domów.
Naszą audycję dzisiejszą moglibyśmy teraz jeszcze raz rozpocząć, tyle że w miejsce Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim moglibyśmy wstawić Szkoła Podstawowa imienia Królowej Jadwigi w Sokolnikach. Przedstawiciele tej szkoły też tutaj są z nami i do pań kieruję pytanie, a są z nami Sylwia Strzelczyk, sołtys Sokolnik, zarazem radna gminy Kołaczkowo i pani Edyta Podlewska-Gaca, członek Rady Rodziców w szkole w Sokolnikach. Panie są w podobnej sytuacji, że wasza szkoła. Co panie odpowiedzą na to, co mówi gospodarz gminy, że demografia jest tutaj bezlitosna, no i trzeba właściwie zostawić budynek ze względów społecznych, a dzieci przenieść jednak te starsze do szkół, w waszym przypadku do szkoły w Bieganowie?
No również się z tym nie zgadzamy, ponieważ w naszym przypadku nasza szkoła nawet nie jest zaliczana do małych szkół. W tej chwili uczy się tam 140 dzieci. Średnio w oddziale jest po 17 osób. To jest optymalna liczba i to nie jest mała szkoła. Oprócz tego w tej chwili kończy się budowa bardzo dużego przedszkola przygotowanego do przyjęcia ponad 70 dzieci. I jak pokazał audyt zlecony przez pana wójta, nasza szkoła jest najbardziej ekonomiczną szkołą. Do niej dopłaca się ponad 10 razy mniej z budżetu gminy niż do głównej szkoły w Kołaczkowie. Dlatego no, nie rozumiemy i nie możemy zgodzić się z pomysłem przeniesienia naszych dzieci do szkoły droższej w utrzymaniu i mniejszej, jeżeli chodzi o liczebność, jaką jest szkoła w Bieganowie.
To mówiła Edyta Podlewska-Gaca, członek Rady Rodziców w szkole w Sokolnikach. A panią sołtys Sokolnik zapytam, to może taka oczywistość dla lokalnej społeczności, rzecz być może jaśniutka jak słońce latem, ale jaka jest ta rola społeczna szkoły, w tym przypadku podstawowej, na wsi?
Nasza szkoła była budowana prawie 30 lat temu. Za rok mija 30 lat, jak ta szkoła została wybudowana przez mieszkańców naszej miejscowości. Mamy założoną kronikę, która pokazuje, ile osób było w to zaangażowanych, jak były pozyskiwane pieniążki, ile osób było, przyczyniło się do włożenia cegły i własnymi rękoma budowania tej naszej społeczności. Naprawdę wśród nas już niestety nie ma założycieli tego działania, ale my nie pozwolimy na to i nie zgadzamy się, żeby teraz ten czyn społeczny został nam tak szybko, bo to trwa 4 miesiące tylko, ta reforma oświaty, został nam tak szybko zabrany.
Mm-hmm. Opowiada pani o historii, o tym, jakie znaczenie ma to, że wasi przodkowie budowali, tworzyli tę szkołę, a dzisiaj ona jest ważna jako budynek pełniący funkcje właśnie społeczne czy inne?
Oczywiście, oprócz tego, że uczą się w nich tam nasze dzieci i dzieci z innych miejscowości, on spełnia rolę naszą społeczną, bo jeśli my mamy małą świetlicę, powiem tak, w Sokolnikach, i jeśli naprawdę muszę zrobić jakieś zebrania wiejskie, te zebrania wiejskie odbywają się właśnie tam w naszej szkole. Odbywa się tam Dzień Kobiet. No, to jest szkoła, która tętni życiem.
Gdyby jednak uczniowie klas 4-8 przeszli do innej szkoły, to tak jak mówi tutaj pan wójt, budynek zostaje, nadal może pełnić te funkcje.
Tak, tylko to jest taka sama zasada jak tutaj przy szkole w Grabowie Królewskim. Jeśli zostaną nam tylko uczniowie 1-3 i drugim pomysłem by było na przykład zabranie naszego obwodu z Gorazdowa, to nasze uczni będzie ledwo 15, więc my też jesteśmy następnym krokiem zamknięcia. Nie do tworzenia filii, bo mogą utworzyć taką filię. Oczywiście nie mówię, że tak się nie stanie, ale my za rok będziemy zamknięci, no bo w tej klasie, w tej naszej szkole, która mieści w tym momencie 140 uczniów, będzie się uczyło 15. No to Nie, po prostu nie ma takiego rachunku, który by nie pozwolił później zamknąć naszą szkołę.
Podejdę jeszcze do sołtyski wsi Grabowo-Królewskie, zarazem przewodniczącej Rady Gminy w Kołaczkowie, pani Małgorzaty Jakubowskiej. Jeszcze wciąż pytam o funkcję społeczną szkoły. Pani radna, jak pani określiłaby funkcję takiej szkoły jak ta tutaj? Jaką rolę ona pełni w lokalnej społeczności?
Nasza szkoła jest sercem naszej miejscowości. Dopóki nie mieliśmy świetlicy wiejskiej, wszystkie działania, które robiliśmy na sołectwie, przynosiliśmy do szkoły. Tak więc w ostatnim roku trochę nam się to trochę podzieliło, ale tylko w Grabowie. Krzywa Góra nadal gdzieś tutaj też jest.
Jest pani przewodniczącą Rady Gminy. Pan wójt przed chwileczką powiedział, że plany jego są jego planami, ale decydować będą radni. Co zrobi Rada Gminy? Jak pani sądzi?
Nie wiem, co zrobi Rada Gminy. Rozmawiamy na ten temat, ale każda rozmowa kończy się innym podsumowaniem. Każdy zmienia zdanie w stosunku do danej informacji, bo to wszystko się zmienia. Tak więc ja nie umiem powiedzieć, jak zagłosują radni na tą chwilę. Ja wiem, jak ja zagłosuję.
I jak pani zagłosuje?
Ja będę razem z mieszkańcami będę przeciwko reorganizacji szkoły w Grabowie Królewskim. Mhm.
Panią dyrektor zapytam jeszcze. Nie powiedziałem tego, ale są też tutaj rodzice, nauczyciele, którzy stoją murem za moimi rozmówcami i w milczeniu wspierają i trochę oklaskami właśnie te słowa, które im przypadają do gustu. Pani dyrektor, dyrektor szkoły imienia Jana Brzechwy w Grabowie, Ilona Swędrowska. Pani pracowała w tej szkole 5 lat temu, kiedy decyzją kuratora ona została wtedy uratowana. Kurator 5 lat temu nie zgodził się, żeby ta szkoła została zlikwidowana. Jak ta szkoła się przez tych 5 lat zmieniła?
Tutaj, jak powiedziała pani przewodnicząca, ta szkoła ma duszę. Oprócz tego, że ma duszę, ma ludzi, którzy naprawdę angażują się w czyny społeczne i dzięki temu, dzięki naszemu wspólnemu działaniu po prostu możemy modernizować, możemy rewitalizować szkołę. Nie dość, że bierzemy udział w bardzo licznych projektach, które pojawiają się teraz na stronach ministerialnych, to dodatkowo jeszcze wszystkie remonty, wszystkie prace związane z właśnie z takim likwidowaniem takich usterek i tak dalej są wykonywane przez rodziców w czynie społecznym. Dlatego tutaj zawsze mogę liczyć na pomoc tych ludzi i ta szkoła naprawdę tętni życiem i my wychodzimy do ludzi, do lokalnej społeczności, nie tylko. My chcemy po prostu tym życiem, tą radością zarażać tutaj wszystkich, którzy do nas mają ochotę dołączyć.
Nie macie problemów z pomocami naukowymi, wyposażeniem, remontami itp. itd.?
Żadnych, proszę pana. Nasza szkoła jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o pomoce dydaktyczne, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Tylko nam brakuje termomodernizacji, aczkolwiek, jak sam pan może tutaj poczuć, cieplutko mamy, więc nie narzekamy naprawdę.
A to, że jest jak jest, to jest zasługa gminy?
No nie mogę powiedzieć, że nie, ponieważ budżet mamy na każdy rok kalendarzowy przyznawany jak najbardziej i po prostu wspólnymi siłami i dobrą gospodarką można naprawdę bardzo dużo osiągnąć.
Przejdę jeszcze raz do wójta Mariusza Gomulskiego. Panie wójcie, ja rozumiem, że ten temat, ta sprawa nie wzięła się z kapelusza. Pan, czytałem doniesienia prasowe i dokumentację przeglądałem. Pan mówi o tym, że pan ratuje w tej chwili, chcąc to zrobić, co pan planuje. Ratuje budżet gminy. Aż tak?
Najprościej rzecz ujmując, pieniądze, jakie otrzymujemy jako samorząd na prowadzenie szkół, są niewystarczające. To jest normalne. Jest bardzo mało samorządów w Polsce, które otrzymują odpowiednią ilość środków. Te środki generalnie nie wystarczają, więc samorządy dokładają jakby z własnych środków, które są ich dochodami. I ta kwota utrzymania szkół z roku na rok rośnie. Z roku na rok państwo daje troszeczkę więcej, z roku na rok samorząd, w tym przypadku samorząd gminy Kołaczkowo, dokłada do utrzymania szkół więcej. I w tym roku sytuacja wygląda mniej więcej tak, że do tego, ile kosztuje utrzymanie wszystkich szkół, dokładamy dokładnie tyle, ile wynoszą nasze opłaty i podatki lokalne. Czyli tak naprawdę w tym momencie poddaję pod dyskusję, taką bardzo szeroką, już kilkumiesięczną, zapytanie, co dalej? To znaczy, czy reorganizujemy tą sieć oświatową, jaką mamy i tutaj wykazujemy oszczędności, bo to jest do zrobienia. Przy niezadowoleniu sporej liczby mieszkańców, czy podnosimy podatki lokalne, przy czym zakładam, że podnoszenie podatków lokalnych o dość duży procent musiałoby następować rok do roku, ponieważ koszty utrzymania w ogóle całej infrastruktury czy pracowników, one rosną rok do roku, to jest najnormalniejsza rzecz w świecie. No i w tym momencie w kwotach wygląda to tak, że brakuje nam na utrzymanie szkół 6 milionów złotych. 6 milionów złotych to nasze wpływy, podatki, opłaty lokalne, które przeznaczamy na to. I tak to będzie pewnie szło dalej, bo jakby nikt nie mówi o tym, że ta luka finansowa dla samorządów zostanie zatrzymana. Raczej każdy spodziewa się, że ona będzie rosła.
Zlecił pan wykonanie ekspertyzy oświatowej. Chcę zapytać, dlaczego robili ją ci, którzy ją robili? To jacyś pana znajomi, przyjaciele?
Nie, ogłosiliśmy zapytanie, bo kwota nie była wystarczająca na ogłoszenie przetargu. Zrobiliśmy zapytanie, ogłosiliśmy to, że tak powiem, publicznie. Zgłosiły się chyba dwie albo trzy firmy, dwie bodajże. I wybraliśmy tą, która lepiej zaproponowała przeprowadzenie tego wszystkiego. Później długo rozmawialiśmy.
Lepiej to znaczy?
Lepiej nie chciałem i myślę, że każdy, kto spojrzy w ten dokument, nie chciałem suchego dokumentu tylko z danymi i z liczbami, bo to mogliśmy zrobić sami, prawda? My te wszystkie dane już mamy od lat. Jakby chodziło też o to, żeby rozmawiać ze środowiskami szkolnymi, z rodzicami, z nauczycielami. Tutaj bardzo mi na tej części zależało. I jakby to było tak, że nie mogę nie powiedzieć, że nie był to mój pomysł, żeby ta część oparta o rozmowy była bardzo ważna. Natomiast osoby, które przeprowadziły tą ekspertyzę, rozwinęły to w swój taki świadomy, autorski sposób i tutaj jestem pod wrażeniem tego, jak to zostało zrobione.
Jedna z tych osób to Michał Śliwiński, niezależny ekspert oświatowy. Czy pan znał pana Michała wcześniej?
Miałem okazję poznać, tak.
Pan Michał Śliwiński jest z nami. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest z nami telefonicznie oczywiście Michał Śliwiński, badacz oświaty, niezależny ekspert oświatowy, no i współautor ekspertyzy o stanie oświaty w gminie Kołaczkowo. Proszę pana, co panu wyszło z tych badań, które pan prowadził?
Tak. No, te ustalenia zajęły prawie 300 stron, no ale gdybym miał wskazać takie najważniejsze, to szanowni państwo, w gminie Kołaczkowo z roku na rok po prostu spada liczba mieszkańców. A konkretnie ma to też odzwierciedlenie w urodzeniach. I nie jest to problem ogólnopolski, ale w przypadku gminy Kołaczkowo ma to taki skutek, że jeśli liczba uczniów z roku na rok spada, no to nie może nie mieć to reakcji ze strony organu prowadzącego, czyli gminy. Ma w efekcie, skutkuje to przekształceniami. I teraz, co najważniejsze, pytanie nie brzmi, czy zmiana jest potrzebna, ponieważ to wynika z danych. Pytanie to, jak to zrobić i kiedy, żeby to było z najlepszym efektem dla uczniów. Może jeszcze takie kilka danych, proszę państwa. W tej chwili w gminie jest 5 szkół. One zapewniają około 1000 miejsc. Tyle mogłoby być uczniów, bo wynika to z ich liczby. Natomiast aktualnie uczniów jest w sieci około 500, a z danych o urodzeniach już wiemy, że uczniów będzie około 30 w ciągu najbliższych lat. No, to nie ma możliwości, żeby dokonać zmian, a ewentualny ich brak...
Zatrzymajmy się tutaj chwilę. Mówi pan, że w tej chwili gmina Kołaczkowo dysponuje miejscami w szkołach w liczbie dwukrotnie większej niż jest uczniów, tak?
Ja to uzupełnię o taki kontekst. Mianowicie, system oświaty jest tak zorganizowany, a konkretnie jego finansowanie, że to nie ma generalnie znaczenia, czy w szkolnej ławce uczeń siedzi, czy nie. Ona kosztuje tyle samo. Bo wynika to z tego, że budynek trzeba ogrzać, nauczyciel dostanie taką samą pensję, niezależnie czy mówi do 5 uczniów, czy do 20. I na tym polega właśnie ten problem sytuacji, bo ja przecież miałem okazję poznać bardzo dobrze środowiska szkół, bo w trakcie tej ekspertyzy wielokrotnie z dyrektorami, ze społecznościami rozmawialiśmy. To są świetni ludzie i muszę to przyznać, to są po prostu wspaniałe szkoły. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że one po prostu za chwilę nie będą miały dla kogo istnieć. Po prostu tych dzieci nie ma. A trudno tu mówić o dobrej edukacji, nawet gdy nauczyciele są świetni i warunki wspaniałe, kiedy w klasie jest 5 uczniów. No gdzie tu mowa o grupie rówieśniczej, która jest warunkiem rozwoju tego młodego człowieka? Oczywiście mówimy tu o pewnej przyszłości. Już wcześniej padły liczby, że w Sokolnikach jest na przykład 18 uczniów. Nie. Oczywiście, jeśli patrzymy na konkretną szkołę, to każda z nich ma swoje atuty. Natomiast obowiązkiem organu prowadzącego, który reprezentuje pan wójt, jest myślenie o systemie. I to nie jest tak, że na przykład Sokolniki dobrze się spinają w Excelu, ponieważ inne szkoły się nie spinają, a przerzucanie sobie uczniów, to, ich po prostu jest za mało. I to jest kluczowy problem.
O głos proszę mamy uczniów uczęszczających do szkół, o których dzisiaj rozmawiamy. Pani Rita Nowaczyk, szkoła w Grabowie i pani pani Edyta Podlewska-Gaca ze szkoły w Sokolnikach.
Ja się nie zgodzę tutaj co do słów pana audytatora, bo cały czas mówi, że zamykamy szkołę, bo jest mało dzieci. Teraz przed chwilą sam powiedział, że nieważne, czy siedzi jedno dziecko, czy dwójka dzieci w ławce, przeczy sobie jedno drugiemu, tak? Bo jeżeli zamykamy szkoły, bo jest mało dzieci, no to jest mało dzieci. Ale teraz powiedział, że to już nawet nieważne, czy jest jedno dziecko, czy dwoje, ponieważ i tak płaci się nauczycielowi. To po pierwsze. A po drugie, nie zgodzę się z tym, że teza, która ma na myśli piątka dzieci, to będzie szkodliwe dla nauczania, iż jest na przykład 20, to jest złe, ponieważ piątka dzieci, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, nauczyciel podejdzie indywidualnie, zrobi cały program, podejdzie indywidualnie do dziecka i to dziecko się czuje wtedy bezpieczne, psychicznie potrafi oswoić się z tą nauką i z tym całym problemem. Więc moim zdaniem, gdzie uczyłam się w klasie 30-osobowej, to jest nieprawda, że dzieci się bardziej rozwijają, bo te dzieci zostawiane są mało tego, że same sobie, to jeszcze rodzicom po lekcjach.
Powiedziała Rita Nowaczyk i oddaję głos. Zaraz panu oddam głos. Posłuchajmy jeszcze pani Edyty Podlewskiej-Gacy.
Ja się zgadzam z panem Śliwińskim w jednej rzeczy. Trzeba rozważyć, kiedy zrobić te reorganizacje. My uważamy, że teraz to jest dużo za wcześnie, ponieważ teraz na przykład szkoła w Sokolnikach jest pełna. Oddziały przedszkolne są tak liczne, że te dzieci, które pójdą, będą uczyły się w klasach kilkunastoosobowych. Czyli szkoła ma przed sobą bardzo dobre lata moim zdaniem. I my wielokrotnie apelowaliśmy do władz gminy o to, żeby wstrzymać tą reorganizację przez kilka następnych lat, ponieważ jak ogłosił rząd, zbliża się reforma oświaty nazwana Kompas Jutra, która będzie miała specjalne programy przystosowane do małych szkół, gdzie będą możliwe zastosowanie tych zmian i nowych reguł, które pozwolą wiele z tych szkół uratować. Jeżeli te szkoły zorganizujemy teraz i one zostaną zamknięte, to już nie będzie czego ratować.
I proszę bardzo, Michał Śliwiński jeszcze raz.
Dziękuję. No, ja odniosę się do, może źle zostałem odebrany i zrozumiany, mówię o tym, że finansowanie jest stałe, niezależnie od tego, ilu uczniów w ławce siedzi. I to jest właśnie argument, który ma poprzeć tezę dostosowania sieci do faktycznych potrzeb. Uzupełnię. Jeśli gmina będzie opłacać puste ławki, to ta skończona liczba pieniędzy będzie dzielona między mniejszą liczbę uczniów. To oznacza, że będzie coraz mniej na jednego ucznia. I synteza jest taka, żeby dostosować te pieniądze do tego, co jest potrzebne do uczniów, którzy w szkole są. Kiedy dostosujemy liczbę szkół do liczby uczniów, po prostu zostaje nam więcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego. I ja bym apelował o takie nierobienie z tych pojedynczych, malejącej liczby uczniów, którzy w systemie zostali zakładników tej sytuacji, bo oni będą na tym cierpieć najbardziej. Skończona liczba pieniędzy będzie skutkować obowiązkowymi oszczędnościami, jak łączenie kształcenia na konkretnych lekcjach, a przecież te pieniądze będą marnowane na utrzymywanie pustych miejsc. No i teraz to jest pewnie łatwe do rozmawiania w skali systemu, a kiedy przechodzi do rozmowy o konkretnych szkołach, no to pojawiają się te schody. I teraz Na dzisiejszym spotkaniu są reprezentanci tych dwóch szkół, które wskazaliśmy jako jednostki do przekształcenia. I podkreślę, dziś jeszcze jest możliwość, żeby zachować sieć, czyli nie zmienia się tylko zakres. Tak jak pan wójt powiedział, tam gdzie to jest najpotrzebniejsze, w przedszkole oraz w klasie 1-3 zostają najbliżej rodziców, no bo to jest ważne na tym etapie rozwojowym. Natomiast klasy 4-8 są zbierane w tych szkołach, które mają najlepsze warunki. Spotkanie odbywa się w Grabowie, ale w gminie pozostanie jeszcze szkoła w Biedzanowie oraz w Kołaczkowie. To są szkoły, które mają stołówki, mają sale gimnastyczne, są już po remoncie jak Biedzanowo lub są podjęte plany, aby remontować szkoły, żeby one były w jak najlepszych warunkach. Więc zmierzam do tego, że jeśli demografia nie pozostawia wyboru, dziś jeszcze jest szansa na to, aby zachować sieć na lata, no bo tak naprawdę to dziś decyduje się przyszłość gminy.
Dziękujemy bardzo. Michał Śliwiński, badacz oświaty, niezależny ekspert oświatowy, autor liczącej kilkaset stron ekspertyzy o stanie oświaty w gminie Kołaczkowo, współautor. Proszę bardzo, jeszcze raz panie mamy.
Ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego nie rozważyliście audytu i zamknięcia szkoły na przykład w Kołaczkowie? Ja wiem, że to jest gminna szkoła i ja wiem, że to jest największa szkoła, ale ta szkoła też nie ma, nie jest termomodernizowana. Wiem, że ona ma salę, ale jeżeli są pieniądze na budowanie różnych innych, to można by było projekt napisać na dobudowanie sali na przykład w Grabowie. Także proszę się nie dziwić, że rodzice są zburzeni tym i walczą o swoje, bo myślą sobie, dlaczego my?
Jak już wielokrotnie i rodzice, i różni politycy mówili, szkoła to nie biznes, a my tu wciąż słyszymy, że trzeba z budżetu dopłacać i nie ma pieniędzy. Powtarzamy raz jeszcze, szkoła to nie biznes, dzieci są naszą przyszłością i w nie powinniśmy właśnie inwestować. Jeżeli trzeba szukać oszczędności, owszem, poszukajmy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to na przykład sieć bibliotek w gminie Kołaczkowo na 5000 mieszkańców mamy, zdaje się, 5 bibliotek. Tyle samo bibliotek jest w sąsiedniej gminie Września, w której mieszkańców jest 48 tysięcy. I to jest taki przykład. Oczywiście ja uważam osobiście, że biblioteki to jest ważna rzecz, ale jest przykład tego, że można oszczędzać, ale nie na oświacie.
Ale w szkołach też są biblioteki, także w szkołach są też biblioteki i ludzie i dzieci mogą też korzystać, nie muszą być gdzieś otwierane dodatkowe, także...
To są pomysły rodziców, jak tutaj można by zaoszczędzić. Na razie nie komentujemy tego. Ja natomiast raport o stanie oświaty w gminie Kołaczkowo widziałem dzisiaj na biurku koalicyjnego senatora Polski 2050 Grzegorza Fedorowicza, który spotkał się też z oboma stronami tego konfliktu. Oto krótka rozmowa z panem senatorem, który jeżeli zrealizował swój dzisiejszy plan, to jest już w tej chwili w Warszawie w Senacie. Posłuchajmy nagrania z dzisiejszego dnia. Panie senatorze, pan rozmawiał z oboma stronami tej dyskusji o przyszłości szkoły.
Tak, rzeczywiście rozmawiałem z obydwoma stronami. Ja w tej chwili nie chciałbym się opowiadać po żadnej stronie. Chciałbym powiedzieć rzecz następującą, że rozumiem jedną i drugą stronę, że rozumiem te kwestie finansowe, które leżą po stronie gminy, ale powiem szczerze, że też rozumiem rodziców, którzy walczą o przetrwanie tej szkoły. I powiem szczerze, że tutaj, no, jeżeli chodzi o emocje, to moje emocje oczywiście bardziej się przechylają na stronę rodziców, bo rozumiem ich dążenie do zachowania tej szkoły, ponieważ ja kiedyś też byłem w takiej sytuacji jak ci rodzice w Grabowie Królewskim. To było wiele lat temu, kiedy likwidowano szkołę, do której chodziły moje dzieci. I w tamtym czasie nie udało się zachować tej szkoły. Z perspektywy czasu też mogę powiedzieć, że to, że się nie udało zachować tej szkoły, to nie wiem, jakiej szkody moje dzieci też nie odniosły w związku z tym. Ale powtarzam, na dzień dzisiejszy rozumiem argumenty tych rodziców, którzy próbują, no, zachować szkołę w Grabowie Królewskim.
czy jakąś szansą dla tej szkoły może być procedowana ustawa o ochronie małych szkół?
Tak, rzeczywiście ona może być szansą dla tej szkoły. To znaczy, wiem, że pan wójt próbuje wdrożyć pewne rozwiązania, takie, które są już opisywane w tej ustawie, czyli łączenie klasy, tworzenie filii, tworzenie wspólnej administracji dla szkoły, tworzenie jednego głównego księgowego, jednego pedagoga, osób, które zarządzają danymi szkołami, takich stanowisk, ale tutaj w tej ustawie, i to powinien być argument właśnie dla zachowania tej szkoły, że ta ustawa zakłada dofinansowanie dla szkół, które są w likwidacji, czy dla szkół, które zamierza się zlikwidować na cele inwestycyjne, ale także na inne takie organizacyjne kwestie, które mogą rzeczywiście pomóc zachować właśnie takie jednostki.
Ale uważa pan, że przekształcanie szkoły samodzielnej w filię jest w duchu tej ustawy?
Tak, jest w duchu tej ustawy. Jest tam więcej zapisów dotyczących takiego bardziej elastycznego organizowania nauczania. Tam jest wiele takich zapisów, które pozwalają zracjonalizować właśnie koszty tej szkoły.
Ale rodzice właśnie tego się boją, że jeżeli zrobimy z placówki filię, to ona traci samodzielność i tym łatwiej będzie w obrębie innej struktury, w innej jakby szkole pod innym szyldem, ograniczać coraz bardziej jej działalność.
Rozumiem. Natomiast istotą sprawy jest to, aby dzieci z tej wsi mogły chodzić do tej szkoły. To jest istota sprawy. I ja myślę, że dla rodziców to nie ma znaczenia, czy to będzie filia, czy samodzielna szkoła. Ja myślę, że tu bardziej może być interes po stronie nauczycieli, pani dyrektor.
Od kiedy ta ustawa mogłaby działać?
Znaczy ja myślę, że ta ustawa jeszcze trafi do Sejmu jeszcze w tym roku, ponieważ ona już jest po uzgodnieniach międzyresortowych, ta ustawa. W tej chwili czekamy na to, aby weszła ona na pierwsze czytanie do parlamentu, do Sejmu. I jeżeli trafi, to jest kwestia miesiąca, dwóch i ona będzie uchwalona. Także ja rozmawiałem 3-4 dni temu z wiceminister edukacji narodowej i ona zapewniała mnie, że jest szansa na to, że jeszcze w tym roku ta ustawa wejdzie.
Ja się jeszcze upewnię, czy jeżeli przed wejściem ustawy w życie gmina przekształci małą szkołę w filię innej, dużej szkoły, to czy ochrona gwarantowana tą ustawą obejmie tę filię, czy jednak już nie?
Tego nie wiem, bo zgodnie z zasadą prawo nie działa wstecz, także tutaj nie wiem, czy przekształcenie przed wejściem w życie tej ustawy pozwoli chociażby na skorzystanie z tych finansów, które rząd będzie gwarantował. W związku z tym ja naprawdę bym tutaj chwilę poczekał jeszcze po to, aby ta ustawa weszła i wtedy można podejmować pewne decyzje. Przypomnę też, czy zaakcentuję, że ta ustawa też gwarantuje łatwiejszą likwidację tych szkół.
Czyli pan na miejscu wójta poczekałby na tę ustawę?
Tak, ja bym na miejscu wójta poczekał, aż wejdzie ta ustawa. Poczekałbym, jakie są tam zapisy. Zobaczyłbym, co ta ustawa może mi zaoferować i wtedy podejmowałbym kroki.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Wójt Kołaczkowa Mariusz Gomulski. Poczeka pan na ustawę?
Z tą ustawą, a właściwie to jest aktualizacja ustawy, która obejmuje, bo mówimy o ustawie prawo oświatowe, można się zapoznać. Może to zrobić każdy. Umieszczaliśmy na naszych stronach internetowych linki, bo to wszystko, projekt ustawy jest na stronach sejmowych, więc każdy, to nie jest tajemnica, każdy może się z tym zapoznać. No i właśnie nie tak dawno, jak przedwczoraj, przeczytałem sobie to wszystko jeszcze raz, no bo przecież może za pierwszym razem, jak czytałem, to czegoś nie zrozumiałem i proszę mi wierzyć, że nie ma tam ani słowa o finansowaniu małych szkół, ponieważ ustawa prawo oświatowe nie mówi o finansowaniu szkół, tylko o tym, jak organizuje się oświatę. A finansowanie szkół, tutaj niepotrzebna jest żadna ustawa. To są środki, które Ministerstwo Finansów w uzgodnieniu z ministrem edukacji przeznacza na funkcjonowanie szkół. Są specjalne wzory, algorytmy, wyliczenia itd., itd. I w ten sposób gminy czy powiaty, tak, bo też powiaty, ale i województwa otrzymują pieniądze na to, żeby prowadzić edukację. I w nowelizacji Nie ma o tym ani słowa i nie może być o tym ani słowa, ponieważ ustawa, prawo oświatowe tego nie przewiduje, żeby wyrażać. Ona mówi ogólnie, że finansowanie należy po stronie rządu i samorządu i tyle. Ona nie mówi o kwotach, tam nie będzie żaden algorytm ani nic takiego. I wszystko, co ma ta nowelizacja wprowadzić, właściwie zawiera się w tym, co proponujemy. Ponieważ nowelizacja ma ułatwić tworzenie filii. Teraz jest to dosyć skomplikowane i trudne, ale można to robić. Nowelizacja ma pozwolić na to, żeby w szkołach tych, które pustoszeją, bo to nie jest tylko problem gminy Kołaczkowo, móc umieszczać właśnie organizacje społeczne, biblioteki, kluby seniorów. To jest bardzo ładnie ujęte, jeżeli chodzi o realizację polityki senioralnej. Tak to jest nazwane. I tak dalej, i tak dalej. Będzie można w myśl tej nowelizacji nawet część budynku szkolnego wynająć pod prowadzenie działalności gospodarczej, tak? Oczywiście to jest jasno określona jaka, bo to nie może być każda działalność gospodarcza, ale to właśnie ma wprowadzić nowelizacja tej ustawy. Ona nie mówi o finansowaniu. Gdyby finansowanie miało być zrobione tak, jak od wielu lat postulują samorządy podczas rozmów z rządem w komisji dwustronnej, to już by było zrobione. Bo to jest kwestia przepisów wewnętrznych, które mają między sobą ministerstwa. One zmieniają algorytm i te pieniądze płyną większe do samorządów. Od wielu lat ten głos samorządów jest niesłyszalny. Ministerstwo zawsze mówi, że się temu przyjrzy. Natomiast nie spełnia tego głównego postulatu, czyli żeby finansować pensje pracowników oświaty, bo jeżeli to będzie, to naprawdę każda gmina utrzyma swoje szkoły, jeżeli chodzi o budynki. I proszę mi wierzyć, każdy wójt i burmistrz będzie pierwszy stał i bronił małych szkół jako ważnych dla tej społeczności, bo one są ważne dla tych społeczności.
Zanim oddam na koniec naszego spotkania w Grabowie Królewskim głos rodzicom jeszcze raz, posłuchajmy jeszcze rozmowy wcześniej nagranej z przedstawicielką Poznańskiego Kuratorium Oświaty. Karolina Adamska, Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Czy gdyby wpłynął wniosek o przekształcenie szkoły w filię lub likwidację, to czy kurator będzie uwzględniał opinię kuratora oświaty sprzed 5,5 roku, kiedy to ówczesna kurator Elżbieta Loszczyńska negatywnie opiniowała zamiar likwidacji szkoły w Grabowie przez ówczesne władze gminy?
Przy wydawaniu opinii wielkopolski kurator oświaty za każdym razem właściwie bada wszystkie aspekty związane z likwidacją bądź przekształceniem. Działa to w ramach swoich kompetencji i przepisów prawa. W związku z tym opinia wydawana jest na dany rok szkolny, czyli na przestrzeni 5 lat na pewno nastąpiły zmiany, no chociażby w zakresie demografii. W związku z tym nie można odnieść się do argumentacji sprzed kilku lat i każdy wniosek jest analizowany na nowo, nie odnosząc się do postępowania, które zostało wydane wcześniej, przed kilku laty, bo kurator oświaty bierze pod uwagę za każdym razem dobro dziecka, ale też sprawdza, czy nie pogorszą się warunki nauki, liczebność w klasach, demografia, dostępność do oferty zajęć pozalekcyjnych, opieka świetlicowa, bezpieczne higieniczne warunki nauki, realizacja dowozu bezpłatnego, wyżywienie, baza szkoły, wyposażenie, zaplecze, sprzęt rekreacyjno-sportowy. Także za każdym razem musi to być na nowo rozpatrzone, ocenione, jak wygląda sytuacja.
A czy ewentualnie kurator będzie, decydując w te lub we w te, brał pod uwagę tę perspektywę, jaką jest procedowana ustawa o ochronie małych szkół?
To znaczy z pewnością, ale to musi tak naprawdę indywidualnie podejść do sprawy i tutaj ocenić każdy z aspektów, o którym wcześniej mówiłam. Mamy zaplanowaną konferencję właśnie odnośnie małych szkół i tutaj jak uchronić je ewentualnie przed likwidacją. Ta konferencja odbędzie się 6 listopada bieżącego roku na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu przy Alejach Niepodległości. Tutaj serdecznie zapraszamy nie tylko organy prowadzące będziemy dyskutować właśnie, jak można działać w czasach, kiedy tak naprawdę grozi nam niż demograficzny.
Czyli zaproszeni są wszyscy na konferencję, tak?
Jak najbardziej. Głównie organy prowadzące, kuratorzy oświaty z całej Polski, to jest konferencja ogólnopolska, ale tutaj każdy zainteresowany sprawą będzie mile widziany.
Również rodzice, którzy boją się, że ich szkoła może być zlikwidowana?
Jeżeli mają ochotę posłuchać, to jak najbardziej, aczkolwiek dużo tam będzie aspektów prawnych, jak na przykład poprawnie pisać uchwały, więc nie wiem, czy będą zainteresowani, tak, tego typu zagadnieniami stricte prawnymi, aczkolwiek tutaj jak najbardziej zapraszamy.
Dziękuję, to wszystko z naszej strony.
Dziękuję bardzo. Bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję. Ta zapowiadana konferencja w Poznaniu oznacza, że problem, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy, jest problemem ogólno, właściwie krajowym. Na pewno dotknie on wiele społeczności lokalnych. Oddaję na koniec naszej audycji jeszcze raz głos rodzicom. Co panie chcą powiedzieć na koniec?
Może tak. Ja bym chciała się tylko odnieść tutaj odnośnie tej nowej ustawy. Tu nie chodzi o dofinansowanie do subwencji każdego dziecka, bo my akurat byliśmy przy tej rozmowie pana senatora z wiceminister. Ona mówiła, że te małe szkoły będą miały możliwość otwierania klubików dziecięcych, otwierania przedszkol i wtedy będą, jeżeli to powstanie, te projekty, będzie duże dofinansowanie do gminy. Czyli to będzie i będzie tętniła szkoła życiem, bo będzie coś się jeszcze dodatkowego działo i gmina też będzie miała dodatkowe pieniądze, tak? A tak na koniec chciałam powiedzieć, my wiemy, że jest niż, my wiemy, że dzieci się nie rodzą, ale my po prostu prosimy, żeby przedłużyć ten czas przynajmniej 4-5 lat, żeby te dzieci, one z czasem przyzwyczaiły się do tego, że jest ich bardzo mało i żeby to tak powoli się zamykało, a nie tak po prostu od razu.
To Rita Nowaczyk ze szkoły tutaj w Grabowie Królewskim i pani Edyta ze szkoły w Sokolnik.
No ja mogę tylko zgodzić się z moją przedmówczynią. Rozumiemy sytuację, rozumiemy jaka będzie przyszłość, ale apelujemy, reorganizacja nie teraz.
I na koniec podejdę do przewodniczącej Rady Gminy w Kołaczkowie. Pani radna, wynika z tego, że będziecie mieli bardzo twardy orzech do zgryzienia, wy radni.
Tak, my ten orzech już gryziemy od marca, gdy już zaczęła się analiza systemu oświaty.
Dacie radę go ugryźć do końca?
Tego nie umiem powiedzieć. To wszystko będzie zależało od decyzji radnych.
Proszę państwa, byliśmy dzisiaj w szkole podstawowej w Grabowie Królewskim, skąd opowiadaliśmy o problemach tutaj, tej lokalnej oświaty, ale jak właściwie staje się oczywistym, to będzie problem, z którym będą się mierzyły także inne gminy, nie tylko w Wielkopolsce. Dziękuję. Nadawali stąd Wojciech Wardeń, Tadeusz Karauda, Adam Struk i ja, Rafał Regulski. Do usłyszenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.